Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Kartka z kalendarza, znów bez ciebie minął jeden dzień. Serce me o tobie tylko marzy, przyjdź i smutek w radość zmień. Czemu każesz tęsknić tak ogromnie, czyżbyś o mnie mógł zapomnieć już? Jeśli tak, to wśród tęsknoty znajdzie ciebie piosenki motyw, wśród dalekich lądów, rzek i mórz. Piosenka przypomni ci, że ktoś na ciebie czeka, że tęskni ktoś z daleka, samotny jak ty. Piosenka przypomni ci te chwile, co minęły, to w przestrzeń popłynęły, jak z wodnicze sny. A wtedy serce zabije mocno i perły wspomnień znów się rozłotą. Piosenka przypomni ci, że ktoś o tobie marzy, że smutek ma na twarzy i w oczach ma łzy.
Witamy Państwa serdecznie w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański. Utwór, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie z Państwem, nosi tytuł Piosenka Przypomni Ci. Przypomniała Pani Michale?
Oczywiście. Przypomniała nam Alicję Nowak, znaną bardziej pod pseudonimem jako Marta Mirska, popularną piosenkarkę lat 40. i 50. ubiegłego wieku. Artystka urodziła się w Warszawie, ale wokalnie zadebiutowała w 1940 roku w Wilnie, wygrywając amatorski konkurs piosenkarski. Występowała w znanej wileńskiej kawiarni Biały Sztral przy ulicy Zamkowej 28 w kabarecie literackim Ksantypa, którego, przypomnę, założycielem, kierownikiem literackim i konferansjerem był Janusz Minkiewicz. W czasie okupacji Marta Mirska była łączniczką Armii Krajowej.
I przypomnijmy, że po wojnie w Łodzi, a później w Warszawie, brała udział w wielu nagraniach i koncertach estradowych. Takie utwory jak Po deszczu jest słońce, Besame mucho czy Pierwszy siwy włos z pewnością znane są Państwu, choć głośno było onegdaj o konflikcie między Mirską a Fogiem, właśnie o ten utwór, o Pierwszy siwy włos, ale o tym opowiemy Państwu może kiedy indziej.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Po tych dygresjach, do których mamy nadzieję przyzwyczailiśmy już Państwa, chcielibyśmy poruszyć zgoła inny temat. W miniony czwartek u stóp obelisku na gdańskich Łostowicach miały miejsce coroczne uroczystości zorganizowane przez miasto Gdańsk, rodzinę katyńską i Związek Sybiraków. Uroczystości upamiętniające ofiary ludobójstwa Polaków w Związku Sowieckim w latach 1937-38.
W wyniku traktatu ryskiego kończącego wojnę polsko-bolszewicką, podpisanego w 1921 roku za naszą wschodnią granicą, na dalekich kresach I Rzeczpospolitej, znalazło się ponad 1 000 000 Polaków. Pod koniec lat 30. XX wieku Stalin zarządził operację narodowościową o charakterze czystki etnicznej. W ramach tzw. operacji polskiej, zgodnie z rozkazem 00485 Nikołaja Jeżowa z 11 sierpnia 1937 roku, sowieccy funkcjonariusze NKWD zamordowali do listopada 1938 roku ponad 111 tysięcy Polaków. Drugie tyle wywieziono do Kazachstanu i na Syberię.
Represje dotknęły Polaków bez względu na status społeczny. Z założenia wszyscy Polacy byli politycznymi wrogami narodu i władzy sowieckiej. Rodzaj przewinienia określano zwięźle: polski kontrrewolucjonista, piłsudczyk, polski kułak czy aktywny działacz katolicki. O swojej rodzinnej historii opowiedział nam pan Maciej Lisicki, uczestnik gdańskich uroczystości.
Mój dziadek Piotr Łosicki urodził się we wsi Wiercha w rejonie Smolewicz na dzisiejszej Białorusi. Był młodym człowiekiem, mężem, ojcem trojga dzieci, kiedy w 1937 roku został aresztowany w ramach operacji polskiej. Był prostym człowiekiem z podstawowym wykształceniem, pracował jako kolejarz na kolejach białoruskich. Można powiedzieć, że miał szczęście w nieszczęściu, dlatego że większość aresztowanych w operacji polskiej otrzymywała od razu wyrok śmierci, który był natychmiast wykonywany. Mój dziadek otrzymał wyrok 10 lat łagru, być może dlatego, że był kolejarzem i trafił na budowę bajkalsko-amurskiej magistrali. Udało mu się przeżyć do roku 1942, czyli dokładnie pół wyroku. Prawdopodobnie jest pochowany gdzieś w okolicach Komsomolska nad Murem, tak przynajmniej mówiła mi moja babcia, ale nie wiemy, gdzie jest jego grób i nie ma gdzie położyć kwiatów. Rodzina mojego dziadka to była rodzina, która od zawsze mieszkała na tamtych terenach. Nigdy, można powiedzieć, w Polsce nie była, a może inaczej. Jej przodkowie żyli w I Rzeczpospolitej. W II Rzeczpospolitej już nie było im to dane w wyniku rozstrzygnięć traktatu ryskiego. Po wojnie dzieje mojej rodziny ułożyły się tak, że w związku z tym, iż mieszkali na terenach I Rzeczpospolitej, nie było im wolno się do Polski repatriować. Mój ojciec jako jedyny z trójki rodzeństwa, w ogóle jako jedyny z całej rodziny naszej na Białorusi, nielegalnie opuścił ten kraj, przybył do Polski, no i osiedlił się w Gdańsku. Dzięki temu jeden z potomków ofiar operacji polskiej, czyli ja, mieszkam w tym mieście. Warto podkreślić, że te czwartkowe uroczystości to są jedyne uroczystości w całej Polsce. Niestety nikt nigdzie rocznicy tej operacji nie obchodzi. Dzięki temu, że między innymi z mojej inicjatywy, ale też inicjatywy pana prezydenta, świętej pamięci pana prezydenta Adamowicza, udało nam się w Gdańsku postawić pomnik, obelisk poświęcony ofiarom tej operacji. I tak już od kilku lat spotykamy się na gdańskim cmentarzu łostowickim i tak jak już powiedziałem, jest to jedyne miejsce w Polsce, gdzie tą rocznicę w taki smutny sposób, ale jednak świętujemy.
I dodajmy jeszcze, że nielicznym udało się ocalić życie. Tak było w przypadku ojca pani Zenobii Swarzyńskiej, urodzonej w mieście Skwyra, niedaleko Kijowa. Nagranie udostępniło nam Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
W 1937 roku, kiedy był taki wielki, wielki w ten czas rok aresztów. Jego zabrali w nocy. Ja była w ten czas w 8 klasie, prosto z łóżka. I wywieźli, aresztowali jego milicja. Ojciec siedział w kijowskim więzieniu. Prawdopodobnie mieli go rozstrzelać. Okien nie było żadnych. Były bardzo straszne warunki i ojciec tam był sam. To im opuścili światło, co było w suficie, nad samą głową. I on tak był dzień i noc. I od tego on bardzo źle zaczął widzieć. Tam toaletu nawet nie było. Taką porcję dostawał, że z niego zrobili kościotrup, szkielet. To mu wybili wszystkie zęby pięściami. On tylko rok siedział. No także ojciec, jaki był zwolniony, on przyjechał. Nie wiem, jak on tam przyjechał. Autobusy nie chodzili z Kijowa do Skwiry, bo w ogóle nie chodziło autobusu, ten czas prawie, że nie był. to on przeczekał do wieczora, żeby go nic nie poznał i przyszedł do domu. Ale ktoś go widział tam i powiedział mamie, że wasz mąż wrócił, czekajcie nocy, on przyjdzie. Naturalnie my czekali, dali znać rodzinie, ale kiedy wieczorem otworzyły się drzwi, zaszedł ten człowiek, jego nikt nie poznał, ani my, ani mama. Miał takie drewniane buty na nogach, drewniane jakieś czujki. Nie wiem, jak tam ich nazywali w ten czas. I ojciec przyszedł. Tak strasznie chudy, tak strasznie zachrypnięty głos. Był głos nie jego, nie był on. Także mama jego pilnowała całe Boże lato. Takie rozkładane łóżko było, nazywali rozkładuszka. Położyli jego pod jabłonią. I tam on leżał na słońcu, dochodził do zdrowia. Już nie mógł nic sam robić, naturalnie.
Tragedia Polaków w Związku Sowieckim w latach 30. XX wieku jest współczesnym praktycznie nieznana. O tak zwanej operacji polskiej NKWD wiemy więcej dzięki Stowarzyszeniu Memoriał, publikacjom profesora Nikołaja Iwanowa, dysydenta rosyjskiego, wieloletniego pracownika Uniwersytetu Opolskiego, socjologa i dziennikarza doktora Tomasza Sommera oraz publikacjom Instytutu Pamięci Narodowej. Mamy nadzieję, że o operacji polskiej NKWD dowie się także młodzież szkolna na lekcjach nowego przedmiotu o nazwie Historia i teraźniejszość.
Ale to dopiero od września. Szanowni Państwo, przenieśmy się teraz do Wilna i posłuchajmy wiadomości, które przygotował dla nas redaktor Walenty Wojniło z polskiego portalu informacyjnego Wilnoteka.lt.
Dzień dobry. Z ciekawością słuchałem o losach naszych rodaków na wschodzie, bo przed laty spotykałem się z potomkami zesłańców z tak zwanych polrajonów, Marchlewszczyzny i Dzierżyńszczyzny. Mocno trzymam kciuki za to, by w polskich programach nauczania historii dzieje Polaków na Kresach znalazły wreszcie godne miejsce i by kolejne pokolenia nadal uczyły się na pamięć inwokacji, już nie pytając nauczyciela, dlaczego polski wieszcz pisał Litwo, ojczyzno moja, bo dziś to się jeszcze zdarza. Ostatnio w Wilnie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku. 30 młodych Polaków z całej Wileńszczyzny ukończyło studia licencjackie i magisterskie na kierunkach ekonomia, europeistyka oraz informatyka. W tym roku mija dokładnie 15 lat, od kiedy w Wilnie ruszyła pierwsza i dotąd jedyna zagraniczna filia polskiej uczelni. Jubileusz planuje się uczcić nowym kierunkiem. Od jesieni ma ruszyć pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bo polskie szkoły na Litwie alarmują, że średnia wieku nauczycieli zbliża się do emerytury i coraz bardziej odczuwalny jest brak młodych specjalistów. Ktoś przecież musi uczyć kolejne pokolenia tego Litwo, ojczyzno moja. A skoro jesteśmy przy Mickiewiczu, już w najbliższy poniedziałek, 15 sierpnia, na Zielną, jak to mówimy, w Wilnie odbędzie się niezwykły koncert z okazji Roku Romantyzmu Polskiego. Ustanowiono go z okazji 200-lecia wydania Ballad i Romansów. Debiutancki tomik Adama Mickiewicza z jego wileńsko-kowieńską twórczością otwiera epokę polskiego romantyzmu. Dwa wieki później w jego ukochanym mieście ballady i romanse zabrzmią w muzycznych aranżacjach i wykonaniu Marty Zalewskiej oraz artystów z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Koncert objęli patronatem prezydenci Polski i Litwy. Dla naszych słuchaczy, o ile nie wybierają się na długi weekend do Wilna, transmisję na żywo przygotowują TVP Polonia oraz TVP Kultura. Początek w poniedziałek o 20:00. Jeżeli jednak ktoś się wybiera akurat na Litwę, to przypomnę tylko, że tegoż 15 sierpnia obchodzimy także Dzień Wojska Polskiego. W rocznicę cudu nad Wisłą jak zwykle odbędą się uroczystości w mauzoleum marszałka na Rossie i w Zulowie, czyli w miejscach, gdzie się urodził Józef Piłsudski i tam, gdzie u stóp matki spoczęło jego serce. Natomiast jutro ruszają w Wilnie kolejne 29 już spotkania poetyckie Maj nad Wilią, przeniesione na sierpień. Program tego największego spotkania literatów polskich z Wileńszczyzny i ze świata zainteresowani na pewno znajdą w internecie, a ja tą poetycką nutą żegnam już naszych słuchaczy oraz kolegów redaktorów w gdańskim studiu. Do usłyszenia.
Dziękujemy redaktorowi Wojniło. Jest już w naszym saloniku redaktor Daniel Wojciechowski. Posłuchajmy razem kresowego kalendarium historycznego.
Dzień dobry panowie, dzień dobry państwu. Kojarzą panowie scenę ze szlachcicem rozdzierającym szaty, królem Stanisławem Augustem odwracającym wzroki i złowrogim portretem Katarzyny Wielkiej? To jeden z bardziej znanych obrazów Jana Matejki. Tym rozdzierającym szatę był Tadeusz Rejtan, którego rocznicę śmierci niedawno obchodziliśmy. Zmarł bowiem 8 sierpnia 1780 roku w rodowym majątku w Chruszówce. Odszedł z własnej ręki, jak to dawniej mówiono, popełnił samobójstwo. Szlachciców, usiłując nie dopuścić do zatwierdzenia pierwszego rozbioru Polski, rozdarł szaty i położył się w drzwiach sali, by zatrzymać posłów. Protestował na Sejmie, gdyż chciał być wierny instrukcjom, które otrzymał od szlachty w Nowogródku przy wyborze go na posła. Bronić całości Polski z narażeniem życia i mienia. Gdy wszelkie próby walki sejmowej zawiodły i posłowie pod naciskiem mocarstw zaborczych opuszczali salę, Rejtan stanął w drzwiach, rozkrzyżowawszy ręce, zaklinając posłów na miłość Boga i ojczyzny i w końcu upadł w tych drzwiach. Posłowie przechodzili przez leżącego. Po sejmie rozbiorowym Rejtan wrócił na Litwę i wkrótce popadł w obłęd. Natomiast 11 sierpnia 1869 roku położono kamień węgielny pod kopiec Unii Lubelskiej we Lwowie. Kamień dłuta Parysa Filippego ozdobiony był herbami Polski, Litwy i Rusi oraz napisem Wolni z wolnymi, równi z równymi, Polska, Litwa i Ruś zjednoczone Unią Lubelską 12 sierpnia 1569 roku. Tu przy okazji pojawia się kolejna rocznica, czyli rocznica podpisania Unii Lubelskiej właśnie, ale wracając do kopca, sypano tam ziemię ze wszystkich stron Polski, nawet z grobów Mickiewicza, Słowackiego i generała Kniaziewicza. Ziemię pod kopiec brano ze splantowanego szczytu wzgórza, a kamienie z zabytkowych ruin zamku. 12 sierpnia 1654 roku hetman wielki litewski Janusz Radziwiłł pobił wojska rosyjskie Jakowa Czerkawskiego w bitwie pod Szkłowem we województwie witebskim na Kresach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wydarzenie miało miejsce podczas wojny polsko-rosyjskiej z lat 1654-1667. W bitwach, jak to w bitwach, szala przechylała się raz na jedną, raz na drugą stronę, a w każdym razie grozy temu wszystkiemu dodawać musiało to, że w czasie bitwy miało miejsce prawie całkowite zaćmienie słońca i walczono niemal w ciemnościach. Ostatecznie wygrała strona polska. No i na koniec jeszcze jedna krótka informacja biograficzna. 15 sierpnia 1898 roku na terenie historycznego Podola w Żmerynce urodził się Jan Brzechwa. Właściwie Brzechwa to Jan Wiktor Lesman. Młodość spędził na Kresach, a następnie przeniósł się do Warszawy. Jako ochotnik uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Zmarł w Warszawie w 1966 roku. Dziś Żmerynka, miejsce urodzenia Jana Brzechwy, leży w obwodzie winnickim na Ukrainie.
Dziękujemy redaktorowi Danielowi Wojciechowskiemu. Za chwilę utwór o ulicy Słowiczej. Do wiersza Jana Brzechwy zaśpiewa Grzegorz Turnał ze stołecznego królewskiego miasta Krakowa.
A my spotkamy się z Państwem po piosence i krótkiej przerwie. Zostańcie Państwo z nami.
Na ulicy Słowiczej, na ulicy Zmyślonej, nie ma wcale kamienic, tylko same balkony. Pozawieszał je niegdyś na pozornych zawiasach obłąkany architekt, który nie żył w tych czasach. Nikt z przechodniów nie dotarł do Zmyślonej ulicy. Unikają jej szklarze i wędrowni muzycy. Tylko księżyc zarzuca na balkony swą pełnię i przepływa bez cienia niewidzialny zupełnie. Sposób odróżnić mgły od snu, co tak ściśle mgłą się staje jak dotąd w żadnym innym zamyśle. A ty błąkasz się nocą po ulicy Słowiczej, pełna westchnień tłumionych i niewiernych słodyczy. I ku górze wyciągasz przezroczyste swe dłonie, bym ukazał się tobie na Zmyślonym balkonie. A tu księżyc zarzuca na balkony swą pełnię i przepływa bez cienia niewidzialny zupełnie.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
O szczęściu w małym domku marzył Albert Harris w piosence z 1936 roku, którą rozpoczęliśmy drugą część Kresowego Saloniku Radia Gdańsk. A my dziś zamiast do małego domku udamy się, ale o tym za chwilę.
Szanowni Państwo, nasze wakacyjne salonikowe wycieczki zaprowadziły nas dotychczas do Wilna i na Wileńszczyznę. Zwiedziliśmy kościół świętych Piotra i Pawła na Antokolu, wędrowaliśmy śladami Tadeusza Konwickiego w Kolonii Wileńskiej i okolicach, a w dworku w Borejkowszczyźnie gościliśmy u Władysława Syrokomli, poety i tłumacza epoki romantyzmu.
Byliśmy także w Muzeum Kresów w Ostrowi Mazowieckiej, a dziś razem z Państwem wybierzemy się niedaleko Malborka i odwiedzimy pałac w Waplewie Wielkim, w którym mieści się Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Oczywiście cały czas podążamy kresowym szlakiem. Czy tak będzie i tym razem? Za chwilę się przekonamy.
Wejdźmy do dworu hrabiów Sierakowskich w Waplewie Wielkim. Posłuchajmy tego charakterystycznego skrzypu drzwi. To, co się rzuca w oczy zawsze, gdy wchodzimy do dworu, to jest w sieni drzewo genealogiczne właścicieli. Proszę zwrócić uwagę, ile rodzin kresowych mamy na tym drzewie Sierakowskich. Otóż tam Herplis pod Mitrą, czyli Sapiechowie, obok korona hrabiowska, husarzescy, Ukraina. Dalej są Jabłonoscy, rodzina książęca, znowu Ukraina. Z kolei Potoccy, to nawiązanie do Tulczyna gdzieś pod Kijowem, i Braniccy, czyli Biała Cerkiew, też pod Kijowem. I cudowne parki, które się wokół tych miejsce rozpościerały. Jeden to Aleksandria, na pamiątkę Aleksandry Engelhardt, żony hetmana Branickiego, nieślubnej córki Katarzyny Wielkiej. I drugie to Tulczyn, Potoccy, Sofiówka, opisana już przez Trembeckiego. No i idziemy dalej tą sienią. I rzeczy charakterystyczne, które mogą Państwo już wyczytać, chociażby w Szczenięcych latach Wańkowicza. Nie bez kozery mówię Wańkowicza, dlatego że za chwilę wspomniemy o dwóch Wańkowiczównach, które tutaj były w okresie międzywojennym. No i co jest charakterystyczne dla sieni dworu? No trofea łowieckie. Tamcie drzew u góry, trofea przywiezione z Afryki przez jednego z Sierakowskich, urodzonego z Sołtanówny. I już jesteśmy na Kresach. Dalej jeleń. No cóż, jeleń to jeleń. Ma poroże, dwie tyki, czternastak. Przechodzimy dalej. I to, co u Wańkowicza w Szczenięcych latach. Głuszec. Proszę sobie przypomnieć ten opis polowania na głuszce przez Wańkowicza. Skaczemy z kępy na kępę, nie więcej niż trzy, bo potem można wpaść w błoto i głuszec odleci. Bo głuszec w trakcie tokowania zapuszcza błony na uszach i te trzy skoki pozwolą myśliwemu zbliżyć się. Cudowne opowieści polowania znowu. Czyje? No Eismonta. Znowu jesteśmy na Kresach. Wspaniały pisarz myśliwski, który również opisał polowania, czy to na cietrzewia, czy to na głuszce. Przechodzimy do pokoju bilardowego. No a w pokoju bilardowym bogactwo portretów różnych antenatów. Mamy tutaj Pocieja, Sołtana, jest książę Jabłonowski, no i oczywiście portrety właścicielskie, czyli Kajetan Onufry Sierakowski, poseł na Sejm czteroletni. Tutaj również powinien się znajdować portret Hipacego Pocieja. Postać niezwykła. W XVI wieku rozpoczął negocjacje z papieżem na temat Unii Kościoła Wschodniego z Kościołem Katolickim, czyli to, co potem zaowocowało Kościołem Grekokatolickim, czyli Unitami. No i znowu jesteśmy na wschodzie. No przecież właśnie tam ten Kościół był najbardziej popularny i w Ukrainie, i na Białorusi, i na Litwie. Hipacy Pociej. Teraz chciałbym spytać moją koleżankę, dr Dobromiłę Rzyską-Laubę, która napisała fantastyczną książkę również o osobach, które są związane z tym dworem. Ona ma w jednym palcu i Pociejów, i Sołtanów.
Jesteśmy rzeczywiście w sali bilardowej, gdzie mamy zgromadzone portrety związane z tym miejscem. To jest wyjątkowa sytuacja, bo często dwory są wyposażone w portrety czy obrazy z innych miejsc, a tu w sali bilardowej zgromadziliśmy to, co pochodziło właśnie stąd, za czasów Sierakowskich. I pan Maciej Kraiński wspominał właśnie o Pociejach i chcę zwrócić uwagę na portret Michała Pocieja, postaci, która wiąże się z dworem królewskim we Francji. Michał Pociej podobno miał romans z królewną francuską. Dlaczego tak się stało? Ludwik XV miał za żonę Marię Leszczyńską, a Pociejowie byli spokrewnieni z Leszczyńskimi. I prawdopodobnie właśnie Michał Pociej trafił na dwór królewski we Francji jako krewny Leszczyńskiej. Dlaczego wspominamy o Michale Pocieju? Dlatego, że na ścianie kościoła świętej Teresy w Wilnie, który sąsiaduje z ostrą bramą, znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona Michałowi Pociejowi, który ufundował tam kaplicę grobową. Ale teraz odwołam się do listu Adama Lwa Sołtana, jego krewnego, który korespondując z Józefem Kraszewskim wspominał ów romans. Michał Pociej kochał się w królewnie. Miał wzajemność, bo ona z nim z Wersalu uciekła i dojechali razem do portu morskiego. Ale tam ich dognali, nie dopuścili więc im dostać się statkiem do Polski. Ale skutek był, bo w 9 miesięcy królewna powiła córeczkę. Królewnę odebrano, a Pociej więcej nie wrócił na dwór francuski. Królewna ledwo w kilka lat zdecydowała się wstąpić do klasztoru i została karmelitanką. Michał Pociej od wstąpienia królewny do klasztoru nosił zawsze strój koloru karmelitanek i zamieszkał naprzeciw klasztoru karmelitanek w Wilnie. To wszystko się zgadza, bo na tym portrecie widzimy Michała Pocieja w surducie brązowym, a więc właśnie koloru karmelitanek.
Przechodzimy do sali białej, która również jest nazwana salą reprezentującą kolekcję zebraną przez hrabiów sierakowskich. Tutaj wisiało kilkadziesiąt obrazów, one związane oczywiście bardziej z tym miejscem. Ja sobie czasami tak ryzykownie nazywam to miejsce w Apryło Wielkie Kresy Północne. Może to nie będzie zbyt popularne, no bo oczywiście znacznie więcej jest osób, które przyjechało czy to z Białorusi, czy to z Wilna, czy to też z Ukrainy. I w tym miejscu można by oczywiście powiedzieć mnóstwo na temat kolekcji, ale tam w szafce stoi nieduża ikona, która została nam przekazana przez panią Izabelę Sierakowską, prawnuczkę Marii Sołtan, a przez sołtanów spowinowacona z Pociejami, z Radziwiłłami, no i z całą tą taką śmietanką wschodnią. Tutaj jest ikona przedstawiająca jednego ze świętych Kościoła prawosławnego, która została nam przekazana, tak jak mówiłem, przez panią Izabelę, ponieważ ona jest w rodzinie od czasów, kiedy to jedna z Branickich wyszła za Potockiego, a potem jej wnuczka wyszła znowu za Potockiego i potem to zostało przekazane do następnych członków rodziny, a właścicielką ikony była Aleksandra Engelhardt, nieślubna córka Katarzyny Wielkiej, wychowana przez córkę Patiomkina i ona wyszła za mąż za hetmana Branickiego. I tak można rozpocząć opowieść o Branickich, którzy wprawdzie byli potomkami niechlubnej pamięci hetmana Branickiego i Aleksandry Engelhardt, ale potem przez całe swoje życie kolejne pokolenia usiłowały zmazać tę piętno hańby, które pozostało na rodzinie Branickich. I żeby państwu przypomnieć, Branickcy to Wilanów. Braniccy to Biała Cerkiew pod Kijowem. Braniccy to obecnie Montrezor w Dolinie Loary nad rzeką Indr. Jedyny pałac, a właściwie zamek, będący w rękach polskich od 1848 roku. W tej chwili już Braniccy wymarli i przez małżeństwo przejęli to Rejowie. Warto tam pojechać. Naprawdę warto tam pojechać i zobaczyć to miejsce, które właściwie jest taką ostoją polskości w Dolinie Loary, niedaleko wspaniałych zamków francuskich. Ciągle tam brzmi język polski. 17 rodzin tam mieszka na Podzamczu i niektórzy zaciągają ze wschodne w dalszym ciągu. Przechodzimy do kolejnej sali. Tu jest buduar pani. W buduarze oczywiście, czy to na wschodzie, czy na północy, czy na zachodzie, czy w centralnej Polsce, zawsze pani siedziała, wykonywała robótki, prowadziła rozmowy, czy to ze swoją służbą, czy też ze swoimi przyjaciółmi. To tutaj były snute opowieści o rodzinie. To tutaj rozmawiało się na temat problemów wychowawczych, edukacyjnych, czy też czytało się modną prasę francuską i bardzo często mówiło się też po francusku, albo się takie wtręty francuskie wpuszczało. No tak to było, no, był obszerny dwór, był obszerny pałac, zatem pokoje miały przypisane funkcje. I te funkcje były wypełniane. Warto pamiętać o tym, że tak zwany babiniec to było miejsce, gdzie byle kogo się nie wpuszczało. Babiniec to było takie miejsce, w którym przebywały kobiety i również tam przez guwernantki czy przez nianie były przynoszone lub przyprowadzane dzieci. No i te dzieci jakoś tam były karcone, pouczane, no prowadzone. Dalej za pokojem pani znajdujemy gabinet pana. I widzę, że już pani Dobromiła wzięła do ręki coś, o czym chciałem mówić. Butelka Tyszkiewiczów.
Naszym priorytetem jest zbieranie pamiątek po rodzinie Sierakowskich i ich krewnych. Ale ponieważ jesteśmy Muzeum Tradycji Szlacheckiej, więc zbieramy wszelkie przejawy dziedzictwa rodzin szlacheckich. W zeszłym roku zostaliśmy obdarowani bardzo cennym darem pamiątek po rodzinie Huwaltów. Ale ponieważ majątek Huwaltów, Łochoza, na dzisiejszej Białorusi, sąsiadował z majątkiem Łochojsk, Tyszkiewiczów, więc jakimś cudem znalazły się nam także pamiątki po hrabiach Tyszkiewiczach. Trzymam w ręku tutaj butelkę, szklaną butelkę, niby nic nadzwyczajnego, rzecz bardzo pospolita, ale dla nas bardzo ważna. Jest dekorowana herbem Leliwa z koroną rangową, a więc koroną rangową hrabioską, i na dole jest podpis Łochojsk, co świadczy o pochodzeniu właśnie z majątku Tyszkiewiczów. Dla mnie to jest świetny przykład przedsiębiorczości ziemian, przedsiębiorczości szlachty, o czym bardzo często zapominamy. I tu muszę bardzo podziękować pani Elżbiecie Grodzickiej-Huwald, która nam przekazała pamiątki po rodzinie i Huwaldów, i Tyszkiewiczów.
No bardzo ciekawy wątek działalności ekonomicznej. Proszę pamiętać, że za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego zaprzyjaźniony z królem Stanisławem Tyzenhaus założył właśnie na wschodzie, gdzieś na pograniczu białorusko-litewskim, pierwsze manufaktury, które produkowały bardzo szeroki asortyment przeróżnych rzeczy, od pasów przez różne elementy broni białej i tak dalej, i tak dalej. No, również przy okazji, mówiąc o Tyzenhausach, warto zejść nieco niżej i zejść na Ukrainę. I tutaj wchodzimy do spowinowaconej bardzo blisko rodziny książąt lubomirskich z Przeworska. To byli lubomirscy przeworscy, którzy po umowie z Maksymilianem Ossolińskim zaczęli prowadzić, no cóż, we Lwowie Ossolineum. Czyli cudowne muzeum, wspaniała biblioteka i trzeci element, o którym zapominamy, wydawnictwo Ossolineum. Zapewne wiele osób spośród Państwa, będąc w szkole czy na studiach, miało tak zwaną białą serię Ossolineum, czyli to była seria kapitalnie opracowująca najcelniejsze dzieła literatury polskiej, a potem również światowej. I kuratorem dożywotnim każdorazowo był Lubomirski. Pierwszy to Henio, zwany Pięknym Henrykiem, drugi to Jerzy, serdeczny przyjaciel Zygmunta Krasińskiego, no i trzeci, czyli teść ostatniego właściciela, Andrzej Książę Lubomirski z matki zamojskiej, który do 1945 roku, pomimo zawieruchy wojennej, pomimo tego, że nie miał pieniędzy, utrzymywał Ossolineum, przesyłając przez tajnych kurierów pieniądze dla osób, które tam pracowały. Dlaczego zacząłem mówić o Lubomirskich? Ano dlatego, że Lubomirscy byli na terenach Ukrainy, tak jak Tyzenhaus na północy, oni na południu, założycielami olbrzymich cukrowni, a jednym z najważniejszych spośród tych założycieli cukrowni był Andrzej Książę Lubomirski, teść Stanisława Sierakowskiego. Jego córka Helena Sierakowska była ostatnią właścicielką Waplewa, urodziła 7 dzieci. Oprócz tego Andrzej Lubomirski był człowiekiem, z którego inicjatywy została założona kolej, która jeździła z Przeworska do Lwowa, ale również kolej do Okulna. Przy okazji, czytając wspomnienia na temat Andrzeja Sierakowskiego, spotkałem informację, że mój pradziad, czyli Edmund Kraiński, na prośbę Jerzego Lubomirskiego prowadził mu majątek, ponieważ Jerzy nie miał czasu zajmować się majątkiem, a mój pradziad Edmund był wybitnym rolnikiem nagradzanych na targach lwowskich. Dalej po prawej stronie może moglibyśmy przejść do sypialni pana. Czasami ludzie się dziwią, dlaczego to łóżko jest takie wąskie i dlaczego tak wysoko ułożone poduszki. No, proszę państwa, jesteśmy troszkę przyzwyczajeni do tego, że takim znamieniem czy znamionami wygody jest takie rozległe łoże, chciałoby się powiedzieć królewskie, i że w tym łożu widzimy dwie główki, damską i męską. Otóż nie było takim obyczajem, żeby w jednej łożnicy sypiać. Oczywiście, co wcale nie znaczy, że nie było dzieci. Było 7 dzieci, które się tu urodziło. Natomiast pan i pani spali w swoich sypialniach. Tu mamy sypialnię pana, po lewej stronie za chwilę przejdziemy do sypialni pani. I drugie pytanie, dlaczego oni tak mają wysoko ułożone poduszki? No, mają wysoko ułożone poduszki dlatego, że w XIX wieku taki był nakaz ze strony lekarzy, spać wysoko. Bo pomimo tego, że rodziny były bardzo zamożne, to również byli przedstawiciele tych rodzin chorzy na gruźlicę. I dlatego było zalecane, żeby spać wyżej. Przypomnę, że zarówno Krasiński, jak i Chopin, jak i parę innych luminarzy kultury polskiej umarło na gruźlicę. No skoro mówimy o luminarzach kultury polskiej, no to warto wspomnieć o bardzo znanym pisarzu Syrokomli, którego również gruźlica dopadła, no i tak się skończyło, jak się skończyło.
Wchodząc do pokoju pani,
widzimy reprodukcję portretu Marii Sołtanów-Sierakowskiej, której to właśnie zawdzięczamy tutaj najwięcej tych wątków wschodnich. Maria Sołtan została zportretowana przez włoskiego artystę Michele Gordigianiego, który był nadwornym malarzem dworu królewskiego we Włoszech. Przedstawiona została Maria w futrze z gronostajów. Wydaje się, że ten strój miał jak gdyby podkreślać jej parantelę, gdyż była córką księżniczki Radziwiłłówny.
No i tu znowu mamy opowieść o kolejnym przedstawiciele rodziny Branickich. Znajdujemy się w Skarbczyku. Proszę popatrzeć. Sepet podróżny. Oczywiście jest obudowany historią. Proszę wyobrazić rok 1940. Przychodzi drugi syn Stanisława Sierakowskiego, Andrzej, ze swoją żoną. Przychodzi do wuja Branickiego, do Wilanowa i mówi tak, jak to się zwykło mówić. Trzeba było po ślubie obejść rodzinę i zaprezentować, czy to męża, czy to żonę. No więc Andrzej Sierakowski idzie do wuja i mówi: wuju, oto moja żona, Zofia z Herburtów, obecnie Sierakowska. Wuj zmartwiony mówi: słuchaj, Jędruś, no ale właściwie to ja nic nie mam, bo jest wojna i my tutaj ledwo koniec z końcem wiążemy. Ale wiesz co, mam taki sepecik podróżny, weź go sobie i to będzie przypominało tobie, w jaki sposób uczciłem twój ślub. Sepet trafił do Andrzeja Sierakowskiego, przetrwał powstanie warszawskie w piwnicach na Saskiej Kępie, a w momencie, kiedy pani Izabela zrezygnowała ze swoich roszczeń względem Waplewa, któregoś dnia powiedziała: jak będzie samochód w Warszawie, to zabierzcie ten sepet, bo chciałabym, żeby był w tym miejscu, w którym moja rodzina mieszkała od 1758 roku. No i mamy ten sepet, a moja koleżanka, która jest historykiem sztuki, podśmiewa się, że dyrektor Jaskanis, obecny dyrektor Muzeum w Wilanowie, nie może się doliczyć jednego fragmentu swoich zbiorów. Mianowicie nie ma sepetu po Branickich. No, sepet to jest kuferek podróżny, w którym można było przewozić również różne precjoza. Aha, słowo precjoza, drogocenności. Proszę zwrócić uwagę, gdyby państwo się bliżej przyjrzeli temu sepetowi, ja wyciągam jedną szufladę i wyciągam drugą szufladę poprzednio. One są takie same, ale jeżeli wyciągnę tą niżej, ta jest dłuższa. No więc ja to zrobiłem i zadałem sobie pytanie: na Boga, co się dzieje, dlaczego tak? Ale kiedy wsadziłem rękę do wnętrza, znalazłem tam małe pudełeczko i to był taki sekrecik tego sepetu, że z tyłu te najcenniejsze, te, mówiąc francuska, bijou, były chowane w takim dodatkowym pudełeczku w środku. No więc wsadźmy na miejsce. I opuśćmy to miejsce, czyli ten skarbczyk, pamiętając o tym, że to jest po Branickich, którzy są z Białej Cerkwi pod Kijowem, czyli na dalekich Kresach. Jeżeli dzisiaj czytamy lub oglądamy transmisję, to czasami dochodzą nas tragiczne informacje. Pod Białą Cerkwią spadły pociski artyleryjskie. To właśnie tam.
Pani Dobromiła Rzyska-Laube i pan Maciej Kraiński, nasi przewodnicy po Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Pałacu Sierakowskich, zapewnili nas, że to nie koniec opowieści kresowych. Dlatego za tydzień z zainteresowaniem wrócimy do Waplewa Wielkiego i już dziś państwa na to spotkanie serdecznie zapraszamy.
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia za tydzień, w sobotę 20 sierpnia, jak zawsze kilka minut po 16. Zachęcamy państwa oczywiście do kontaktu z nami we wszelkich kresowych tematach. Można to uczynić telefonicznie 601 979 828 lub przy pomocy poczty elektronicznej kresowy salonik@radiogdansk.pl lub oczywiście listownie na adres Radia Gdańsk.
Na zakończenie dzisiejszej audycji Przypomnijmy fragment rozkazu ministra spraw wojskowych, generała broni Stanisława Szeptyckiego z 1923 roku. Rozkazu sankcjonującego dzień 15 sierpnia jako święta Wojska Polskiego.
W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość Polski.
Żegnamy się dzisiaj z Państwem wiązanką piosenek żołnierskich i do usłyszenia za tydzień.
A dzisiejszą audycję zrealizowała Julia Baranowska.
Jak to na wojence ładnie, jak to na wojence ładnie, kiedy ulan z konia spadnie, kiedy ulan z konia spadnie. Pęki białych róż, wróć dziewczynku z tej wojenki wróć, wróć u stołu jak za dawnych lat, dam ci za to duży najpiękniejszy kwiat. Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Bo to dziś dzień krwi i chwały, oby dniem wskrzeszenia był. Gwiazdę Polski orzeł biały, patrząc lot swój w niebo wznił. Ej, kto Polak na bagnety, żyć swobodo Polsko żyj. Takim hasłem tej podniety, trąbo nasza wrogą brzmi. Trąbo nasza wrogą brzmi.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.